Dzień dobry. Audycja za 30 sekund, to ja jeszcze coś powiem. Moje najlepsze w życiu odcinki Boso przez świat. Nie są z dżungli, tylko z Jerozolimy. I podzieliłem je na dwie porcje. Droga Krzyżowa, no teraz jesteśmy w sezonie. Najlepsze po prostu mega filmy, jakie w życiu zrobiłem. A druga część bardziej bożonarodzeniowa. I w czasie tych odcinków jest taka scena, kiedy ja szukam jakiejś pamiątki dla siebie do domu z Jerozolimy. I znalazłem lampki betlejemskie. One normalnie są oliwne, ale można tam wpuścić tea lighta. Taki podgrzewacz, malutką świeczuszkę pod herbatę. I wtedy bezpiecznie się pali, bo oliwna jakby spadła, to chałupę swajczysz. Natomiast z tea lightem wygląda identycznie, romantycznie, cudownie, do pacierza też pasuje, a chałupy nie spalisz. Polecam Państwu te lampki, bo sprowadziłem wreszcie. Ludzie mnie od lat pytali, panie, gdzie te lampki, skąd to wziąć? Sprowadziłem sobie do domu najpierw, a przy okazji jeszcze całą furę dla Państwa. Doskonały prezent komunijny, rozdałem już wiele. Ślubny, na bierzmowania i tak dalej. Ludzie nie wiedzą nigdy, co kupić. I ja te lampki rozdawałem przez całe lata, teraz są u mnie w sklepie i można do pary z Boso, Droga Krzyżowa jest na DVD, albo jak za pół roku te reklamę puszczą, to na Boże Narodzenie. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Następna będzie Polska. Przecież powiedział to i nie raz, że pana do lipca to możemy wyparować. Francuz za Polskę umierał nie będzie i za Francję pewnie też nie. Winą Episkopatu Polski są pustoszejące kościoły. Gdybyśmy mieli kardynała Stefana Wyszyńskiego dzisiaj, to on by wiedział, co się robi w takiej sytuacji, gdy państwo sobie uzurpuje prawa, których nie ma. Jest kryzys męskości, czyli kryzys przywództwa również. Ludzie nie chcą być liderami. Wszystko jest ciamcia-ramcia. Ale my się wstydzimy powiedzieć, co my chcemy, bo tak się nie rozmawia. To jak się rozmawia?
Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Wojciech Cejrowski, Polak katolik. Witam Pana serdecznie.
Szczęść Boże!
Daj Boże!
Dobrze widzieć po przerwie.
No dużo złego się wydarzyło, ale też dużo dobrego, Panie Wojciechu, i stąd właśnie moja prośba, na którą Pan odpowiedział bardzo pozytywnie, jak zawsze zresztą jest Pan osobą, która wspiera nasze działania jako Polaków, katolików, jako mężczyzn, którzy pragną kierować się w życiu wartościami Bóg, honor i ojczyzna. Ja tylko chciałem jeszcze Państwu podziękować za Państwa darowizny, wpłaty i prosić o kontynuację, ponieważ działamy dzięki Państwa wsparciu. Panie Wojciechu, chciałbym zacząć przede wszystkim od tego ataku na Pana osobę. Pan jak zwykle nie złożył broni i dzielnie sobie dał z tym radę, natomiast Gazeta Wyborcza nazywała Pana rusofobem, starała się Panu tutaj zablokować wszystkie Pana występy, całą trasę.
A to tych dziadów trzeba pytać, proszę Pana. Najpierw byłem rusofobem przez całe lata i o to mieli pretensje, a teraz zostałem onucą Putina z kolei, czyli rusofilem. Oni se piszą, co tam im przyjdzie do głowy. Nawet nie słuchają źródłowych materiałów, tylko po prostu wypisują głupstwa. Jak się tylko dowiadują, że ja mam przyjechać do Polski z występami, to diabłu się nie podoba, jak my się śmiejemy. Diabłu się radość nie podoba. Pan Bóg nas stworzył ku radości i ta radość będzie największa tam, jak do góry pójdziemy, a smutek, no to jest konsekwencja grzechu pierworodnego i diabeł podsyła smutki. Diabeł podsyła też wszystkie depresje i tak dalej. I Gazeta Wyborcza najwyraźniej nie lubi, jak Polacy się cieszą. Kupili se bilety. Bilety wcale nie są tanie. No, wszystko drogie, a jednak poświęcili jakiś wieczór i poświęcili trochę forsy, żeby się pośmiać z panem Cejrowskim. Na występie, który nie ma nic wspólnego z politycznością, ani z religią w zasadzie nie ma nic wspólnego, tylko to jest komediowy występ podróżniczy. No więc ludzie chcą pójść, a Gazecie Wyborczej przeszkadza, że ludzie chcą pójść się pośmiać zdrowo.
Panie Wojciechu, no dużo się wydarzyło od naszego spotkania, rzeczy, które zagrażają istnieniu przede wszystkim naszej wiary katolickiej w narodzie, ponieważ to, co ta postępująca laicyzacja, jak została przyspieszona tą pandemią i ci młodzi ludzie po prostu siedzą w telefonach, zostali dużo mocniej zniewoleni na przestrzeni nawet tego roku czy dwóch, ale też zagrożenie wojną, która jest za naszą granicą. Pan jako osoba trzeźwo myśląca, chciałbym przede wszystkim zapytać pana o sytuację dotyczącą naszej ojczyzny. Czy widzi pan zagrożenie płynące ze strony Rosji i w jaki sposób pana zdaniem powinniśmy szukać szansy na wygranie ewentualnej wojny, czy właśnie wierzyć w ten sojusz NATO, czy bardziej skupić się na budowaniu własnej armii i budowaniu przede wszystkim morale wśród młodych ludzi, wśród wojska?
Zaczął pan od kościoła, a potem się pan przemknął do wojny. Może załatwmy kościół.
No spokojnie, po kolei.
Bo pan powiedział, że z powodu pandemii opustoszały kościoły, to ja od razu chciałem wskakiwać panu w słowo. Otóż nie z powodu pandemii, tylko z powodu opieszałych i złych czynów Episkopatu Polski. To powinien zarządzić nie proboszcz na swoim terenie, nawet nie biskup jakiś wojowniczy i roztropny, tylko episkopat. Gdybyśmy mieli kardynała Stefana Wyszyńskiego dzisiaj, to on by wiedział, co się robi w takiej sytuacji, gdy państwo sobie uzurpuje prawa, których nie ma. Państwo polskie, jurysdykcja Rzeczypospolitej kończy się na progu kościoła. I w związku z tym państwo nie może decydować o tym, ile osób proboszcz wpuszcza na mszę. Tutaj episkopat powinien twardo powiedzieć non possumus. Rozumiemy wasze problemy i ograniczenia pandemiczne, ale nie ma takiej możliwości, żeby państwo, jakiś premier czy pan minister zdrowia wymienny, co 3 tygodnie możemy go wymieniać, żeby on decydował o tym, jak się udziela sakramentów. Otóż zgodnie z prawem kościelnym, kanonicznym, nie wolno odmówić sakramentu, jeżeli wierny przychodzi i o sakrament prosi. Jeżeli nie ma przeszkody żadnej, ale to jest, musi być znowu przeszkoda wynikająca z prawa kanonicznego. Jeżeli ja się wyspowiadałem prawidłowo i chcę przystąpić do komunii, ksiądz nie może, nie wolno mu odmawiać. I episkopat powinien wtedy w pandemii powiedzieć, jeżeli chcecie wyganiać ludzi z kościoła, to musicie wejść z policją do wnętrz kościołów. Natomiast nam, kapłanom, nie wolno wyganiać ludzi z kościoła. Nie możemy realizować waszych ograniczeń, że tylko 5 osób na mszy. Możemy się dogadać, jakoś pomóc. Biskup może udzielić dyspensy, żeby ksiądz odprawiał 15 mszy, ale to na prośbę parafian, którzy się boją siedzieć blisko siebie i mają taki dylemat, nie chcę wejść do kościoła, bo tam już jest za gęsto. Czy ksiądz mi zaproponuje dodatkowe msze? Tak się powinno dziać. Episkopat zastosował najbardziej miałkie rozwiązanie, poszli do nory wszyscy, powiedzieli, no skoro państwo zarządziło takie przepisy, no to my będziemy grzecznie je wykonywać. Błąd, pozbawienie mnie sakramentów w ten sposób, bo ani do spowiedzi, jakieś utrudnienia ze wszystkich stron, ani do komunii, ani na msze i jeszcze dyspensy. Msza przez telewizor nie jest ważną mszą, bo nie ma fizycznego mojego uczestnictwa. Msza przez telewizor czy radio to jest tylko pomocnik, jeżeli naprawdę nie mogę, bo mi urwało obie nogi i czuję się samotny, to mogę przez telewizor się jakoś, to jest erzac, to jest jak jedzenie lodów przez telewizor. Mogę się przyłączyć do tych, którzy tam są, ale to nie zastępuje mszy. Jestem usprawiedliwiony, jeżeli naprawdę nie mogę przyjść do kościoła i telewizor jedynie pomaga mi pomodlić się, ale nie zastępuje mszy świętej. Episkopat tego wszystkiego nie mówił otwartym tekstem i to wina Episkopatu Rzeczypospolitej, że opustoszały kościoły w pandemii. Bo rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, ludzie się przyzwyczaili siedzieć w domu, puszczę se, przez komórkę se mszę puszczę, no i episkopat właśnie wysłał takie sygnały, że to jest to samo, no to już jak się przyzwyczaiłem, to teraz se puszczam przez komórkę i garki zmywam w kuchni. Winą Episkopatu Polski są pustoszejące kościoły.
Dokładnie to, co pan powiedział. Wiele osób po prostu w czasie pandemii zaczęło kapłanów, osób świeckich prowadzić transmisje online, różańców, różnego tego typu inicjatywy i teraz ci młodzi ludzie już zostali, można powiedzieć, w sieci, bo dla nich to jest zwyczajnie wygodne, tak, żeby sobie na różańcu modlić się w domku, gdzie jest ciepełko, a nie przed Najświętszym Sakramentem.
No i teraz jakoś kapłani powinni to odwracać. Ten różaniec w domku, kiedy jestem przymusowo zamknięty, on jest pomocą duchową. ale nie zastępuje obecności. Księża pod biskupem nie mogli za bardzo wjeżdżać. Dlatego mówię, że jest to wina episkopatu. No, obowiązuje dyscyplina. Ojciec Pio był pozbawiony przez czas jakiejś możliwości odprawiania mszy i był zmuszony trzymać się w dyscyplinie, bo tak mu biskup rozkazał, albo z Watykanu przyszły papiery. Więc księża nie wszystko mogli zrobić, ale też w związku z zachowaniem episkopatu księża też mieli usprawiedliwienie pewne. Obejrzyjmy wszystkie poprzednie zarazy w historii Polski. Zawsze, gdy przychodziła zaraza, to nie pierwsza zaraza, ta chińska, co była niedawno. Nie pierwsza. Zawsze, gdy była zaraza, wychodziło się na ulicę z Najświętszym Sakramentem. Wychodziło się z kadzidłem i się okazało. I nie byliśmy 300 lat temu głupi, że kadzidłem trochę pomacha i dym odpędzi zarazki. Nie o to chodziło. Chodziło o modlitwę na ulicach. Mało kto wierzył w to, że sam dym kadzidła zabija zarazę. Modlitwa zabija zarazę. Modlitwa ją odsuwa. Księża powinni kroczyć z monstrancjami, a jak który jechał na przykład samochodem z monstrancją przez ulicę, to był wyśmiewany. Zamiast uznać go za bohatera. To, że samochodem Jan Paweł II też błogosławił z Papa Mobila. Chodziło o to, żeby ogarnął większe terytorium, więcej ludzi. Jakby szedł piechotą, to byłoby mniej uczestników tego zdarzenia. Więc to, że ksiądz jakimś samochodzikiem jechał i monstrancję trzymał, mnie to nie oburza. Mógł się jakoś ustawić jeszcze z baldachimem tam, coś, mógł jeszcze coś dorobić, ale zrobił coś dobrego. Wpadł akurat na taki pomysł. No więc księża zostali zgaszeni przez akcję episkopatu, który sam siebie zgasił i wygasił kościół w Polsce. I teraz odtworzenie tego będzie bardzo trudne.
Panie Wojciechu, dotykam problemu wojny, znaczy problemu, no, zagrożenia wojną, ponieważ nie wierzymy, znaczy wierzymy, że może to przyjść, natomiast nie prorokujemy. Chodzi o to, że młodzi ludzie w czasie II wojny światowej, I wojny światowej kierowali się wartościami Bóg, honor, ojczyzna. Osoba, która wierzy w Pana Boga, wie, że trzeba mieć honor i że trzeba przede wszystkim bronić swojej ojczyzny, bronić swojego domu, bronić wiary katolickiej wśród najbliższych, przekazywać tą wiarę, ale też w razie zagrożenia bronić ojczyzny. Jak pan ocenia sytuację polskiej młodzieży w tych czasach? Jakie to jest zagrożenie właśnie płynące z tego, co się dzieje aktualnie za naszą wschodnią granicą?
Mało wiem, bo nie obcuję z polską młodzieżą na masową skalę. Rodzina wielka, kuzyni moi, wszyscy i tak dalej, no to znam taką grupę, która jest w zasadzie jednolita, jeśli chodzi o poglądy. No ja jestem ekstremistą w tej rodzinie, ale ogólnie wszyscy są po tej samej stronie. Więc mój ogląd sytuacji i znajomość młodzieży słaba jest. Obserwuję natomiast pewne procesy społeczne, jak się nie uczy historii, tylko jest jakiś taki ogólny jeden przedmiot, gdzie jest wszystko wymieszane ze wszystkim. No to jak ja mam się na temat kiełbasy nauczyć czegokolwiek, jak dostałem bigos. W bigosie, owszem, są kawałki kiełbasy, ale przy wykładzie o kiełbasie to powinienem kiełbasę dostać. W szkole w tej chwili jest bigos. Wszystko jest wrzucone do jednego worka, są jakieś połączone przedmioty, że chemia, fizyka i coś tam jeszcze, wszystko jest w jednym garku wrzucone. No, nie wyróżnia się w związku z tym niczego w sposób szczególny, tylko taką papę się wkłada im, papkę do głowy. Bóg, honor, ojczyzna wynika z lekcji religii, z lekcji historii i z lekcji literatury, czyli języka polskiego. Z tych trzech źródeł można wypracować w społeczeństwie wychowanie obywatelskie. Żeby Polska była wartością, żebym ja chciał o nią walczyć, to muszę z niej być dumny. To się muszę nauczyć wielkiej historii Rzeczypospolitej. Muszę przeczytać jakieś wielkie dzieła literackie, które mi się w dodatku spodobają, bo mi nauczyciel tak je sprzeda. Ja muszę być dumny z tych poprzednich pisarzy. Kurde, balans, jaką napisał, trylogię fajną. Przygodowa rzecz. Muszę jakiś film zobaczyć. No, przechodzimy od pisania piórkiem do pisania kamerą, w związku z tym nie wyrzucałbym z języka polskiego takich rzeczy jak filmy. Muszę być zachwycony własnym krajem, żebym chciał zasłonić go własną piersią i potencjalnie dostać kulkę. No a młodzież nie jest zachwycona własnym krajem. Nie mieliśmy szczęścia do różnych władców Rzeczypospolitej, typu Tusek, który gadał, że patriotyzm jest passé, że teraz jest jakaś Europa. Jak ja mam w Europie Zjednoczonej sensownie nauczyć bitwy pod Grunwaldem? Kto przegrał? Nasi. Kto wygrał? Nasi. No w Europie obie strony to są nasi. Tak się nie da. Likwidowanie państw narodowych prowadzi do sytuacji, w której Francuz za Polskę umierał nie będzie i za Francję pewnie też nie. Bo on już tam się czuje po prostu obywatelem świata i Europy, a jeszcze najechało do różnych ludów do Francji mnóstwo, a drużyna piłkarska francuska jest złożona z tylu narodów, że Francuz nie będzie ginął za Francję. Rusek za Rosję będzie ginął. Ukrainiec za Ukrainę będzie ginął. Natomiast Francuz, on jest Europejczykiem, on jest obywatelem świata i wychowany w luksusie. No więc wracając do pańskiego początku, do pytania Bóg, honor, ojczyzna, nie mamy wypracowanej, moim zdaniem, na ile słyszę opowieści o programach szkolnych, nie mamy tego wypracowanego w takim stopniu, żeby młodzież chciała się za Polskę bić.
Panie Wojciechu, wojna na Ukrainie spowodowała między innymi powrót do dyskusji w Polsce liberalizacji przepisów dotyczących posiadania broni palnej przez obywateli. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych dostęp do broni jest nieporównywalnie łatwiejszy. Jak pan ocenia kwestię właśnie tego, co się dzieje teraz i czy to nie jest dobry pomysł, dobry pomysł na pewno, ale w jaki sposób można by było to przyspieszyć? Czy państwo polskie zdaje sobie z tego sprawę, jakie jest zagrożenie?
Nie wiem, kto to jest państwo polskie. Nie wiem, kto nas reprezentuje. Są listy partyjne. Nie wiem, na kogo głosuje. Czyli kiedy głosuję, to właśnie na nikogo nie głosuję. Wybieram jakieś ugrupowania, ale nie ma osób. Pan mi mówi, państwo polskie, czy sobie zdaje sprawę. Państwo polskie nie ma mózgu. Ma jakichś przywódców i oni mają mózgi i jest pytanie, czy oni sobie zdają sprawę. Ale nie mamy w Polsce przywództwa. Jest kryzys męskości i kryzys przywództwa ogólnie. Skoro jest kryzys męskości, i Morawiecki nie jest mężczyzną z krwi i kości, tylko cały czas buduje jakieś koalicje i miałkimi słowami się posługuje. Nawet w sytuacji zagrożenia śmiertelnego, jakim jest wojna na Ukrainie i ataki Putina wprost na Polskę, który mówi, następna będzie Polska, przecież powiedział to i nie raz, i nie wczoraj, tylko 5 lat temu, i 10 lat temu, kiedy mówił, że tragedią było rozwalenie Związku Sowieckiego i on by chciał odbudować Rosję w potędze w granicach Związku Sowieckiego. No to następna Polska przecież, mówił parę razy. Nie mamy mężczyzn, którzy potrafią na to zareagować. Reaguje się natychmiast. No i pan mi mówi, czy się przywództwo, czy Polska sobie zdaje sprawę z czegoś. No nie mamy głów. To podejrzewam, że sobie nie zdają sprawy z tego, że to już jest za późno. O rozdawaniu magazynów broni opowiadałem nawet chyba u pana. Od wielu lat mówię, mamy znane Putinowi doskonale składy broni, gdzie leżą stosy kałachów. No to wystarczy, że z Królewca, zwanego Kaliningradem, ktoś wypuści rakietkę, nie musi być nuklearna, w magazynik, i w magazyniku się zrobi złomik z tych kałachów. Natomiast jakbyśmy, już dawno to mówiłem, wiele lat temu rozdali te kałachy wszystkim chętnym, nikogo nie zmuszam, to by były rozproszone. Dużo trudniej jest je rozwalić wtedy. A można też obywateli, jak się rozproszyło broń, poprosić, kto jest w pobliżu, niech przyniesie we wskazane miejsce, bo wojskowym brakuje. Już nawet nie trzeba tych ludzi zmuszać, żeby sami strzelali. Tylko chodzi o to, żeby trzymali po domach. A jak będzie potrzeba, to przyniosą. Podaje im się ulicę w Warszawie, na którą kto jest w pobliżu i może podejść, niech przyniesie swojego kałacha i te wszystkie magazynki. To należało zrobić dawno temu. Oni teraz się zastanawiają i wprowadzą może coś w lipcu. Że pana, do lipca to możemy wyparować. To jest jego ostatni strzał. Albo mu się uda, albo mu się nie uda, to on jest gotów polec, moim zdaniem. On jest w takiej sytuacji, że musi zagrać o wszystko. W pokerku, wie pan, no już nie mam więcej do przebijania, no to rzucam te karty, które mam, ale wszystkie. Może pokonam wroga.
Właśnie więc to.
W każdym sytuacji wyparować, a oni będą uchwalali teraz przepisy o rozdawaniu broni, zamiast zrobić to dekretem prezydenckim. Albo dekretem Rady Ministrów, czy kto tam jest przy władzy. Przecież można nawet złamać prawo, jeżeli jest sytuacja wyższej konieczności. I złamali prawo wielokrotnie w pandemii, posługując się tym przepisem o wyższej konieczności. To teraz nie ma wyższej konieczności?
Dokładnie tak.
Teraz nie można?
Zawiadomienie. YouTube'a zdjęła nam wszystkie reklamy. Żebyśmy zdechli czy coś, personel rwie włosy z głowy, bo jak nie będzie tego kanału, to ja zwolnię personel. Niedobrze. A ja mówię personelowi, ale nie rwij ta włosów z głów. Skoro oni nam zdjęli wszystkie reklamy, to zrobiło się czysto. I możemy reklamować sami siebie. Kupuj u małych Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Moje kolejne pytanie właśnie miało dotyczyć tej sytuacji, jaka jest naprawdę bardzo niebezpieczna, ponieważ obserwuje się w rosyjskiej telewizji, w różnych mediach, że rosyjscy propagandyści uznają rozejm z Ukrainą za po prostu przegraną Rosję i tak naprawdę patrząc na to obiektywnie i tak po chłopsku, no to przecież rzeczywiście wisi w powietrzu zagrożenie bronią atomową, chemiczną i mało kto chyba se zdaje z tego sprawę niestety, że to może być no, trzecia wojna światowa, która niestety rodzi się na naszych oczach.
Moim zdaniem ona już się zaczęła jakiś czas temu i to jest wojna z Chinami. Natomiast Putin jest jednym z graczy, nie jest pionkiem, ale nie jest też hetmanem. To jest jakiś laufer albo konik, którego Chiny ustawiły. Putin się wpakował w błota na Ukrainie, to już Chodkiewicze wiedziały, że tam trzeba po zmrożonym. Jak się jedzie czołgiem, to nie metr zmrożonego, jak się ma ciężką konnicę. Nie można było wjeżdżać na Ukrainę, na te ich przepiękne czarnoziemy, bo człowiek utonął dużym koniem. Proste. Trzeba atakować wyłącznie zimą. Jak się ma czołgi, to musi być 2 metry zmrożone porządnie, żeby one mogły jechać gdzie chcą, dokąd chcą. A on się wpakował, Putin, w tego, który rozgrywa trzecią wojnę światową, czyli w Chińczyka się wpakował i Chińczyk go przekonał, że koniecznie wizerunkowo potrzebuje, żeby to było po igrzyskach. No i jak poczekał po igrzyskach, to nie miał szczęścia, bo mrozy odeszły. Putin się wpakował. Natomiast tę wojnę prowadzą Chiny. Rękami Putina, ale prowadzą Chiny. To jest wojna o przejęcie kontroli nad Europą, co jest oficjalnie zapisane w doktrynie partii komunistycznej. I Xi tego nie ukrywa. Na różnych przemówieniach w Chinach wygłasza. I nie są zgaszone kamery, że to jakieś tajne obrady. Nie! On jak jedzie do Davos, to też wysyła takie sygnały całemu światu, że chcemy przejąć panowanie nad światem, Stany Zjednoczone wycofać, wasze wartości europejskie, wszystkie won. My tutaj zrobimy dobrze funkcjonującą ekonomię komunistyczną. Więc trzecią wojnę już mamy i symboliczną datą rozpoczęcia to moim zdaniem ten wirus chiński, który z Wuhan wyleciał. To był początek tej rozgrywki, kiedy Chińczycy zaatakowali bronią chemiczną, biologiczną, przepraszam, w taki sposób, że wewnątrz Chin już samoloty nie latały, do Wuhan ani z Wuhan nie latały, natomiast cały czas rozsyłali samoloty na cały świat z zatrutej wirusem miejscowości miasta Wuhan. No, rozsyłanie na cały świat z zatrutej miejscowości to jest atak biologiczny. Rozsyłamy wirusa. Jest mi obojętne, czy on w rakietce jest schowany w ampułce zakręconej, czy w człowieku ten wirus jest. Świadome rozsyłanie wirusów pod różne adresy to jest atak biologiczny. I wtedy się zaczęła trzecia wojna światowa, a to, co teraz obserwujemy, to jest ich kolejna odsłona, kontynuacja w kierunku tego, że Chiny mają być zwycięzcą. Putin może dostanie jakieś tam prowincje do zarządzania pod tytułem Rosja, może taką, musi sobie radzić sam. Tak jak w systemie wasalnym, masz suwerena, jesteś wasalem, na swoim terenie radź sobie sam. Biskup też, na swoim terenie musi sobie sam radzić z różnymi konfliktami, a Watykan wkracza sporadycznie. No i Chińczyk będzie wkraczał sporadycznie, na razie se patrzą, czy Putin bardziej wygra, czy bardziej przegra. Jak bardziej przegra, to się trochę wycofamy z Putina, albo mediatorem zostaniemy. A jak wygra, to będzie naszym dobrym sojusznikiem i kolegą. Więc jest to trzecia wojna światowa i jest ona rozpoczęta przez Chiny Ludowe i prowadzona przez Chiny Ludowe przeciwko całemu światu zachodniemu, w tym moim zdaniem przeciwko Rosji. również. Rosja jest i tam posługują się nią, ale jak Rosja będzie zrujnowana w wyniku tej wojny, to Chińczyk się będzie cieszył.
Panie Wojtku, Wojciechu, obchodziliśmy 2 lata temu 100. rocznicę cudu nad Wisłą. Pamiętamy z opowieści świadków, ale też osób historyków, że właśnie w momencie, kiedy nasza ojczyzna była zagrożona właśnie przez bolszewików, najazd bolszewików i stali, można powiedzieć, u bram już Warszawy, Polacy zaczęli garnąć się do Boga, jak trwoga to do Boga. Wyszli na ulicę, w Krakowie, w Warszawie były otwarte kościoły, całą dobę były procesje różańcowe, był wystawiony Najświętszy Sakrament. Czy teraz nie powinien naród polski zachować się również w taki sposób, jeżeli my rzeczywiście tutaj nie mamy ani jakiegoś bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nasze zasoby ludzkie, czy też broń. Po prostu to jest moment, kiedy polski mężczyzna powinien naprawdę już wziąć się w garść i stanąć właśnie z tym różańcem, pokazać młodszym pokoleniom, swoim bliskim w pracy, czy to w szkole, czy gdziekolwiek się znajduje, kto nas może tak naprawdę uratować.
No, w tych czasach, do których pan się odwołuje, to ksiądz nie szedł z tyłu, tylko wychodził z tą monstrancją na przodzie i był przewodnikiem, był przywódcą. Niósł Boga trochę przed sobą i myśmy wszyscy szli za nim. Nie było kryzysu przywództwa wtedy. Ludzie potrafili objąć przywództwo w momencie, kiedy wyższy ode mnie rangą oficer zginął. Potrafili przejąć. Teraz oni by czekali na jakąś decyzję z Warszawy, kto będzie mianowany. Jest kryzys męskości, czyli kryzys przywództwa również. Ludzie nie chcą być liderami. Wszystko jest ciamcia-ramcia. Boją się być liderami. Ludzie też nie chcą liderów mieć. Oni chcą, żeby ktoś nimi zarządził, że tak dobrze państwo się zaopiekowało, żeby coś nam dało i tak dalej, ale ogólnie jakieś państwo. Natomiast nie lubią liderów. Trump był straszliwie nielubiany w Europie z powodu tego, że on był mężczyzną i był liderem. On przyjeżdżał, zarządzał, mówi, co wy chcecie, co ja chcę. A oni, ale my się wstydzimy powiedzieć, co my chcemy, bo tak się nie rozmawia. To jak się rozmawia? W konkretnych sprawach trzeba rozmawiać konkretnie. I te opustoszałe kościoły powodują, że nie ma tego odruchu, o którym pan wspomniał. Kiedyś był. Kiedy trwoga, to do Boga. Mieliśmy odruch taki. Jak coś mi nie idzie, to idę do kościoła się pomodlę, żeby mi jakiś święty patron pomógł albo Pan Bóg niech mnie wyciągnie z kłopotów. To było potem trochę wyśmiewane, że to jest taka powierzchowna religijność, jak ci się coś stanie, to lecisz do kościoła, a jak ci się nic nie stało, to nie lecisz. Dobra, odpowiadam, ale przynajmniej tyle? Jeszcze się może nauczę chodzić do kościoła, by chwalić Pana i dziękować Panu Bogu, ale przynajmniej to jedno robię i to robię dobrze. Kiedy trwoga, to do Boga, to nie jest nic złego. A dokąd masz iść, kiedy trwoga? Jakim byś był katolikiem, gdybyś pięknie chwalił Pana i dziękował Mu za różne prezenty, które dostajesz, i za swoje talenty, i za swoje życie, i za swoją mamusię, ale nigdy byś w potrzebie takiej, kiedy coś ci doskwiera, nie szedł prosić. To zły katolicyzm. No Pana Boga są ofiary proszące, przebłagalne, różne są typy ofiar. W związku z tym, kiedy trwoga do Boga, to jest bardzo dobry odruch, tylko że go nie ma teraz w społeczeństwie. Teraz raczej szukamy w sieci, bo nas episkopat tak w pandemii nauczył, że poszukajmy czegoś sobie w sieci, jakiejś odpowiedzi.
Dlatego
nie pokładam wielkiej nadziei w tym, że naród polski nagle pobiegnie do Boga, bo jest trwoga wojenna. No nie pobiegł, obserwujemy już tę wojnę od dłuższego czasu, ponad miesiąc i nie widzę przyboru ludzi w kościele ja.
My widzimy, uczestnicząc na przykład w drogach krzyżowych, które rzeczywiście teraz dużo więcej ludzi brało udział w tych drogach krzyżowych, które były rok temu organizowane. Panie Wojciechu, pan brał udział również z nami w męskim różańcu, który był na Marszu Niepodległości. Właśnie też to, co pan powiedział, że nie zawsze ci kapłani są na przodzie, także inicjatywa Męski Różaniec, która właśnie jest inicjatywą oddolną, czyli mężczyźni wzięli sprawy w swoje ręce, rzeczywiście rozlewa się na całą Polskę, Europę i świat. I właśnie chyba w taki sposób należy na chwilę obecną prężyć te muskuły takie duchowe, czyli ten różaniec publicznie odmawiać i żeby po prostu jak największa grupa mężczyzn włączyła się w to, bo jaki mężczyzna się włączy, to włączy się jego dziecko i żona i cała rodzina.
No jest też taki element zawstydzenia wśród kapłanów. Jak oni w swojej parafii widzą, że faceci coś sami zorganizowali, to pierwszy odruch tych takich nowożytnych proboszczy jest taki, że proboszcz siedzi na tyłku, a czytania bierze z widowni kogoś, żeby czytania zrobić. Mnie się ten odruch nie podoba. Jak jest ksiądz albo jest trzech, odprawiają wspólnie, a czyta jakaś babeczka, która z zakrystii przyszła. To słabe, słabe. Msza jest do odprawienia przez księdza. Kapłan składa ofiarę w imieniu społeczności, a nie my wszyscy wchodzimy na ołtarz, będziemy bez seminarium, bez niczego i zaczynamy w tym uczestniczyć. Więc może, więc pierwszy odruch jest taki, że oni się cieszą. O, tam jacyś faceci sobie zrobili kółko różańcowe. Ale w którymś momencie, kiedy ci faceci wychodzą na front jakiś, na przykład modlą się na ulicy w COVID-zie, pomimo tego, że to jest zgromadzenie powyżej 8 osób, już nie wolno i tak dalej, a oni się modlą. I przed kościołem, bez księdza, bo ksiądz nie wpuścił, to może nastąpić zawstydzenie tego faceta w końcu, ksiądz jest facetem też, pod spodem, pod sukienką, zawstydzenie, że czemu ja czegoś nie robię, tylko oni tam sami. Więc no, warto uczestniczyć w takich rzeczach.
Do czego pana serdecznie zapraszamy do naszych kolejnych inicjatyw, ale też przede wszystkim do męskiego różańca. Może uda się otworzyć na amerykańskiej ziemi, założyć jakiś męski różaniec i będzie pan tam głównym dowodził tą chorągwią na tamtej ziemi, byśmy byli zaszczyceni. Panie Wojciechu, na koniec już, co pan, dwa słowa a propos zawierzenia przez papieża niepokalanemu sercu Maryi Rosji, Ukrainy, świata.
No wobec tego urzędnika, który piastuje teraz urząd papieża, jestem siłą rzeczy sceptyczny. On kompletnie nie rozumie Europy na przykład. Głupawe wypowiedzi na temat tego, że państwa podnoszą budżety zbrojeniowe, to skandal, niedobrze, nie może. No, Latynos. Przyjechał z Argentyny, do tej pory nie nauczył się Europy, nie rozumie, że my mamy ciaśniejsze układy tutaj między krajami, tradycje konfliktów od stuleci i że tu ciągle wojny w Europie. On tego nie rozumie, bo na Pampasach tam wojny nie było. No, chyba że źle coś robi celowo, ale ja już pozostaję w takim trybie, że cały czas zakładam, że to z głupoty, a nie po złości. I w związku z tym, że mnie papież Franciszek nauczył podejrzliwości wobec siebie. Na początku było carte blanche, ale jak powiedział Buonasera, to pierwszy dreszcz mnie przeszedł wtedy. Mógł se powiedzieć trochę później. Natomiast zaczynamy urzędowanie od znaku krzyża albo jakiegoś aktu strzelistego. Buonasera nie jest aktem strzelistym w mojej religii. No więc wtedy mnie trochę, no dobra, może tremę miał czy coś. Nauczył nas wszystkich papież Franciszek, że należy być sceptycznym wobec jego działań. I teraz ja potrzebuję, żeby mi ktoś, kto się lepiej na tym zna, sprawdził, czy on to zrobił prawidłowo, czy nie popełnił błędu. On nie zna też prawa kościelnego, bardzo często je łamie, zamiast je zmienić najpierw, bo może zmienić. Mycie nóg kobietom, to jest taki przykład. Umywał nogi kobietom niezgodnie z prawem. Powinien najpierw zmienić to prawo, jeżeli chciał, a dopiero potem umywać. A tak to wysyła takie sygnały, kiedy nie wiemy, co on dyscypliny nie szanuje w kościele, prawa nie szanuje, poprzednich papieży nie szanuje, co on wyprawia. I teraz jestem w związku z tym, już nauczył mnie podejrzliwości, nie wiem, czy jakiegoś tam nie ma złego przecinka. To jest bardzo precyzyjna prośba Maryi z Fatimy, co należało zrobić. Kilka osób mi powiedziało, że tym razem zrobił dobrze. Były kłótnie po poprzednich papieżach, którzy próbowali poświęcić Rosję jak należy. No były kłótnie, czy poświęcić, czy ofiarować, czy zawierzyć i w różnych językach słowa się różnie tłumaczą. Franciszek podobno wymienił wszystkie słowa na wszelki wypadek, żeby w różnych tłumaczeniach zawsze któreś pasowało. Więc być może to się stało, a jeżeli się stało, to Rosja się rozpadnie na kawałki, tak jak mur berliński. I pozostanie małym krajem w normalnych rozmiarach, który nie będzie hegemonem świata i zarzewiem satanizmu. Lenin, mauzoleum Lenina, Stalin, to wszystko szatańskie dzieła. Więc może to się skończy dzięki Marii.
Czarownice poparły Putina przecież nie tak dawno. Panie Wojciechu, Mówi pan, że brakuje autorytetu, brakuje takiego mocnego męskiego słowa. U pana zawsze można na to liczyć, więc może dwa słowa jeszcze do polskich mężczyzn. Taki krótki apel.
A nie byłem przygotowany.
A pan nie musi być przygotowany. Głosić.
Ja raczej jestem harcownikiem, proszę pana, a nie liderem, nie przywódcą. Są ludzie od tego i od tego. Mam przeróżne talenty od Pana Boga, żeby narysować mapę, ale poprowadzić wojsko po tej mapie, to już musi ktoś inny, nie ja.
Bardzo Panu dziękuję. Panie Wojciechu, jest Pan zawsze dla nas otwarty i jak ma Pan tylko czas, służy Pan swoim autorytetem, wsparciem w każdy możliwy sposób. Ja tylko chciałem jeszcze Państwa prosić i podziękować o to wsparcie i tak samo właśnie, czy w imieniu telewizji, ale również Pana Wojciecha prosić, aby Państwo pamiętali o takich ludziach i wspierali, ponieważ utrzymujemy się z Państwa darowizn i razem możemy naprawdę czynić wielkie rzeczy. Moim i Państwa gościem był Pan Wojciech Cejros.
Są limitowane, w związku z tym musimy zakładać kanały płatne, bo jak coś jest za darmo, to źle działa.
Takie są realia niestety.
A gościem był Jawor.
Moim Państwa gościem był Pan Wojciech Cejrowski, Polak katolik. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Z Bogiem.